Aleluja. Ja myślę, że to jest wspaniałe wyznanie, które przed momentem uczyniliśmy, że wielkimś Ty i nie dorówna Tobie nikt. Do takiego cudownego, wspaniałego Boga należymy i to jest takie cudowne, że możemy być o tym przeświadczeni, przekonani i zaśpiewać prosto naszemu Panu, tak bezpośrednio. Ty jesteś wielki i Tobie nikt nie dorówna. Chwała niech będzie naszemu Bogu, w którego imieniu dzisiaj jesteśmy zgromadzeni. A odkąd dzisiaj wstałem, to przyznam się właśnie, mam taki wspaniały czas właśnie. Chwalę Pana Boga, uwielbiam Jego, rozmawiam z Nim. Tutaj przyszedłem na zgromadzenie, dalej Bóg tak porusza jeszcze głębiej, jeszcze mocniej moje serce i taki wdzięczny jestem Panu Bogu, że mogę mieć i wspólnie z Wami taki błogosławiony czas tego dzisiejszego dnia, dzisiejszego poranka przed Bożym obliczem. Tak rozmyślałem nad Bożym Słowem, rozmyślałem nad swoim życiem, nad naszym życiem, jak ono wygląda w drodze za naszym Panem. I tak sięgnąłem troszeczkę wstecz i może do początków, do dzieciństwa nawet swojego sięgnąłem, a chciałbym też zachęcić Was, bracia i siostry, abyście również i razem ze mną zechcieli tak właśnie zastanowić się, przypomnieć sobie takich parę faktów, kiedy byliśmy dziećmi, kiedy mamy też swoje dzieci i patrzymy na nie, to jest nam może też trochę łatwiej na to spojrzeć, ale tak od najmłodszych już lat my uczymy się wiary i zaufania. Będąc dziećmi, cała nasza ufność, ona jest skierowana w kierunku naszych rodziców. Tak już się składa i tak to jest. I rodzice są całym światem dla dziecka. Są wszystkim. I mógłby świat w ogóle cały nie istnieć, ale kiedy są rodzice, to po prostu dla dziecka to jest wszystko. To jest całe źródło poznania właśnie miłości, zaufania, wiary, wszystkiego. I to jest cały świat właśnie dzieci. I to jest takie wspaniałe, że dzieci mają taką bezgraniczną ufność do swoich rodziców i cokolwiek właśnie rodzice nie powiedzą, to małe dzieci, one to przyjmują, że tak jest i nawet nie dopuszczają innej możliwości, że może być inaczej. Nawet nie dopuszczają innej możliwości, że rodzice mogą się w czymś mylić, że mogą czegoś nie wiedzieć. Zadają te setki swoich pytań, te tysiące pytań, które zadają właśnie rodzicom, oczekując odpowiedzi i czasem dziwią się, jak właśnie rodzic czegoś nie wie. Bo mi się wydaje, że rodzice to jest wszystko. Że są tak mądrzy, są tak wspaniali, że znają odpowiedź też i na każde pytanie. I to jest taka właśnie ta nasza dziecięca, taka nasza właśnie ufna wiara, jaką kierujemy, jaką adresujemy w stosunku do swoich rodziców. Ale później, kiedy już dorastamy jako dzieci, idziemy do szkół, może już na uczelnię, może gdzieś na studia, będąc młodymi ludźmi i my dalej praktykujemy pewien rodzaj wiary i zakładamy, że ci, którzy stoją i nas czegoś nauczają, zakładamy, że oni mówią prawdę. Zakładamy, że to, czym oni się podpierają i to, na czym bazują, że to jest prawdziwe. I nikomu z nas nie przychodziło raczej do głowy badać jakichś faktów historycznych, grzebać, czy rzeczywiście tak było, żeby udowodnić na przykład historię, czy biologię, czy jakieś inne nauki, astronomię, fizykę i tak dalej. Są pewne ćwiczenia, doświadczenia, które potwierdzają słuszność jakiejś tezy, ale zasadniczo przyjmujemy, że to, czego jesteśmy nauczani, to tak już jest. I zakładamy, że tam się ci nasi nauczyciele nie mylą, bo mają jakieś podstawy, bo na czymś bazują. Bazują na jakimś dorobku, bazują na czymś, a również i na swoim doświadczeniu. I tak, czy chcemy, czy nie chcemy, to po prostu wierzymy. Ale kiedy właśnie stajemy się bardziej jeszcze dorosłymi osobami, to na ten świat zaczynamy patrzeć już bardziej tak sceptycznie. Przychodzi taki moment, gdzie rzeczywiście zaczynamy się zastanawiać, czy rzeczywiście tak jest, jak ktoś nam mówi. I zaczynamy tak już być właśnie, patrzeć tak ostrożnie i zwracać uwagę na wypowiedzi innych ludzi, a zwłaszcza niewierzących. Zwłaszcza ludzi niewierzących, których system myślenia, których system pojmowania świata jest zupełnie inny niż człowieka wierzącego. To, gdzie system właśnie wartości i tej koncentracji właśnie życia nie jest na żywym Bogu, tylko na być może jakiejś nauce, filozofii, teorii, to jest już coś zupełnie innego niż sposób pojmowania i rozumienia świata przez Boże dzieci i przez to, czego uczy nas Święte Boże Słowo. I tutaj jesteśmy już dużo ostrożniejsi i powątpiewamy. Myślę, że niejednokrotnie słusznie, w różne dokonania, tak w cudzysłowie, odkrycia wielkich różnych naukowców. Wątpimy w rzetelność pewnych prawd historycznych, a już nie mówiąc o rzeczach moralnych, etycznych, które zasadniczo gdzieś zaczynają coraz bardziej odbiegać od wartości Słowa Bożego. Tutaj zaczyna się już taki wyraźny rozjazd i słyszymy różnych, wiele też w swoim życiu obietnic. Za niedługo przed nami kolejne wybory. Tysiące obietnic, które znowu będą przedstawiane. Tysiące różnych takich punktów, programów, żeby zachęcić, żeby coś, żeby ktoś bardziej się zainteresował nami, a nie innymi. Jesteśmy już tym tak często zmęczeni. Oglądamy i doświadczamy właśnie wielu obietnic bez pokrycia i tak z roku na rok stajemy się coraz mniej ufni i tracimy to, co charakteryzowało nas jako dzieci. Taką właśnie ufność, taką prostotę i to się obserwuje w domach, w rodzinach. Małżonkowie nie zawsze sobie dowierzają. Rodzice mają dużo wątpliwości, czy ich dzieci mówią prawdę. To jest coś, co przeżywamy. A już tak wychodząc poza, to naprawdę niejednokrotnie zdarza się, że ktoś nas oszuka, ktoś nas okłamie. Tracimy ufność, tracimy zaufanie do tego, do naszego społeczeństwa, tracimy zaufanie do otoczenia i nasza wiara, nasze zaufanie, jeśli mieliśmy jeszcze w stosunku do kogoś, to ono kończy się w momencie, kiedy zostaniemy zawiedzeni, w momencie, kiedy ktoś nas zawiedzie, kiedy odkryjemy, że nie mówił prawdy, kiedy odkryjemy, że wprowadził nas w błąd, to nasze zaufanie, tracimy je w stosunku do drugiej osoby. Jedną z rzeczy, którą z pewnością przeżywaliśmy i doświadczamy, że odbudować zaufanie jest bardzo trudno. Odbudować zaufanie do kogoś jest później bardzo, bardzo trudno i naprawdę trzeba się ogromnie starać. Najlepiej jest nigdy go nie stracić i samemu też w drugą stronę właśnie nie dać komuś powodów do tego, żeby musiał w stosunku do nas odbudowywać swoje zaufanie. Ale tak sobie właśnie nad tym rozmyślałem, że to kiedy my nie wierzymy jeszcze innym ludziom, to jeszcze nie jest aż taki problem, to jeszcze nie jest aż taka tragedia, kiedy nasze zaufanie jest jednak ograniczone, kiedy nie jesteśmy tacy wylewni, tacy otwarci w stosunku do innych ludzi, kiedy jakimś tam ograniczonym zaufaniem się kierujemy, nawet kiedy je stracimy, to jeszcze nie jest tragedia, to jeszcze z tym można żyć, ale może przyjść taki moment w naszym życiu i aby on nigdy nie nastał i to jest wtedy dramat i to jest wówczas tragedia, kiedy przestaniemy ufać Bogu, kiedy przestaniemy wierzyć Bogu, kiedy tutaj doświadczymy właśnie, kiedy nas jakieś myśli tak ukierunkują w tym kierunku, żeby przestać wierzyć, przestać ufać Bogu. To jest już dramat. To jest już naprawdę tragedia. Kiedy człowiek przestaje mieć zaufanie do Najwyższego Boga. I apostoł Paweł w drugim liście do Tymoteusza w 1 rozdziale i 12 wersecie napisał takie słowa, które za mną chodzą chyba przez cały ten miniony tydzień i dzień w dzień sobie je przypominam, o nich myślę i nad nimi się zastanawiam. Jest to drugi list apostoła Pawła do Tymoteusza, rozdział 1 i werset 12, słowo, które doskonale znamy, bracia i siostry, kiedy przeczytamy, to zaraz zobaczycie i skojarzycie też zapewne skąd je tak dobrze znamy. Pierwszy rozdział, drugi list do Tymoteusza, werset 12. Z tego też powodu znoszę te cierpienia, ale nie wstydzę się, gdyż wiem, komu zawierzyłem. I pewien jestem tego, że on mocen jest zachować to, co mi powierzono do owego dnia. Napisał nasz brat apostoł Paweł takie właśnie słowa, które kieruje też i dzisiaj do Kościoła Bożego. I zwróćmy, bracia i siostry, uwagę właśnie, nie wstydzę się, mówi, ale wiem, komu zawierzyłem. Chwała naszemu Bogu, że również i wielu z nas może w swoim życiu dzisiaj podpisać się właśnie pod tymi słowami. Ja jestem przekonany, że wielu z nas dzisiaj również za apostołem Pawłem może powiedzieć, ja też się nie wstydzę, ale ja wiem, komu zawierzyłem, wiem, do kogo należy moje życie. Ja wiem, w kim położyłem swoją ufność i ja wiem, w kim położyłem swoją nadzieję. I pisze dalej apostoł Paweł, że on jest pewien tego. Zobaczmy, to nie jest być może, to nie jest tak, a może tak się stanie, a może nie. To nie jest jakieś takie gdybanie właśnie. Nie pozostawia tutaj żadnej wątpliwości apostoł Paweł i mówi, ale jestem pewien tego. Jestem tego absolutnie pewien, całkowicie pewien, że on jest mocen doprowadzić, zachować to, co mi powierzono do owego dnia. Mówi, ja mam tak mocną podstawę, mam kogoś tak wielkiego, kogoś tak mocnego, ktoś taki za mną stoi, że ja jestem pewien, że on również i zachowa to, co mi powierzył. Pomoże mi aż do ostatniego dnia mojego życia. Tak apostoł Paweł z taką właśnie myślą tutaj się wypowiada i taką myśl nam przekazuje. Bracia i siostry, ja chciałem właśnie skupić naszą uwagę na tym właśnie fragmencie tego wersetu. Wiem, komu zawierzyłem. Wiem, komu ja właśnie zaufałem. Wiem, do kogo ja należę. Wiem, komu i wiem, kim jest ten, któremu mogłem zawierzyć i zaufać. Wiem, kim jest ten, któremu mogłem zaufać i zawierzyć. I ja wiem, że on zawsze mówi prawdę. Zobaczmy, jakie to jest cudowne. Mieć taką pewność i ufność, że ten Bóg, w którego wierzę, ten Bóg, którego imię wyznaję, że on zawsze mówi prawdę, że on nigdy mnie nie wprowadzi w błąd. To my nie mamy takiej pewności co do żadnego człowieka żyjącego na tym świecie, ale mamy taką pewność i ufność, możemy ją mieć właśnie w stosunku do naszego Pana, w stosunku do naszego Boga, że on nigdy nas nie wprowadzi w błąd i zawsze to, co powie, będzie prawdziwe. Będzie tak i amen. Chwała naszemu Bogu, że możemy właśnie w tym Jemu również zaufać. My wiemy też, że On nigdy się nie myli. Nie znam takiej sytuacji. Nie słyszałem takiego świadectwa. Nie spotkałem takiego wersetu w Biblii, który by mówił, że Bóg się gdzieś właśnie w czymś pomylił. Że w czymś się Bóg Wszechmogący pomylił. To ludzie na skutek swojej nieuległości, na skutek swojego nieposłuszeństwa potrafili wypaczyć Boży plan, potrafili doprowadzić do tego, że ten cudowny Boży plan i zamierzenie w stosunku do ich życia, jakie miał Bóg Wszechmogący, poprzez swoją nieprawość, poprzez swoje niepodporządkowanie Bożym wymogom i Bożemu prawu, to doprowadzili do ruiny i klęski. Ale to nie było to, że Bóg się w którymś momencie pomylił. Czasem tak możemy właśnie spotkać takie gdzieś rozmowy, jakieś takie rozważania. Przykład taki podam tylko króla Saula chociażby. No jak to? Jak Bóg wybrał takiego słabego człowieka? Przecież wszystko wie. Przecież tak niedługo trzeba było czekać, gdzie Saul go zawiódł. Gdzie później czytamy, że Bóg żałował. Ale gdyby Saul szedł Bożymi drogami, gdyby przestrzegał Bożego prawa, czy doszłoby do tego? Tu powinniśmy sobie właśnie nad tym się zastanowić. Czy doszłoby do tego, co doszło w jego życiu? I takie różne przypadki można by właśnie przytaczać i mnożyć. Ludzie zawodzą. I to jest prawda bezwzględna, absolutna. To ludzie zawodzą Boga, a nie Bóg zawodzi ludzi. To tak wyraźnie wynika właśnie z Bożego Słowa. Czego jeszcze mogę być pewien, ufając mojemu Panu? Tego, że On nie chce, aby działo się zło w moim życiu. Tego, że wszelki datek dobry i wszelki dar doskonały zstępuje z góry od Ojca Światłości, a u Niego nie ma chwilowego zaćmienia. To jest takie cudowne słowo. Tak lubię właśnie ten werset Bożego Słowa, który mówi, że wszystko to, co dobre, wszystko to, co doskonałe, przychodzi od Ojca, przychodzi z góry od naszego Ojca, a te złe rzeczy, których czasem doświadczamy, to jest skutek właśnie nieposłuszeństwa naszego, naszych rodziców, pierwszych rodziców, to jest skutek, który oglądamy, ale który, bracia i siostry, to jest wspaniała wiadomość, kiedyś przyjdzie temu kres, kiedyś przyjdzie temu koniec. Chwała za to naszemu Bogu, że przyjdzie taki dzień, że wszystko wróci, że tak powiem, do normy, że wszystko wróci do tej Bożej normy, tego Bożego ładu, tej harmonii, tego piękna, z którym Bóg zamyślił właśnie, stwarzając człowieka, stwarzając wszelkie stworzenie. Boże Słowo mówi, że przyjdzie taki dzień, kiedy to wszystko wróci do tego Bożego ładu i Bożego porządku. Jeszcze czekamy na tą chwilę, jeszcze czekamy na ten moment i czekając przygotowujemy się właśnie do tego wielkiego, cudownego wydarzenia. Wiemy, że nasz Bóg nas wspiera i błogosławi w tak różnych sytuacjach naszego życia, w tak różnych momentach i chwilach naszego życia. To wiemy, że mamy ten przywilej, jakiego pozbawia się dobrowolnie miliardy ludzi żyjących na tej ziemi. A my mamy ten przywilej, że w każdym momencie naszego życia, 24 godziny na dobę, niezależnie gdzie jesteśmy, mamy możliwość zawołać do naszego Pana, mamy możliwość przedstawić Jemu naszą prośbę, mamy możliwość przedstawić Jemu nasze błaganie. Mamy w każdej chwili ten przywilej, aby zawołać do Niego i prosić o Jego pomoc i o Jego wsparcie. Tak jak apostoł Piotr, kiedy zaczął tonąć, idąc po tej wodzie, to tylko jeden krzyk się wydobył właśnie z jego ust. Jezu, ratuj! Jezu, pomóż! I zobaczmy, jaki ogromny mamy przywilej w każdej każdej chwili naszego życia właśnie przyjść do naszego Pana. Powiem więcej. I On czeka, abyśmy właśnie to robili. On czeka, aby okazać nam łaskę, mówi Słowo Boże. On czeka, żebyśmy do Niego właśnie przychodzili z różnymi właśnie sprawami, problemami, zmartwieniami. Czeka, bo chce je rozwiązywać, bo On ma rozwiązanie, bo On ma odpowiedź. To my nie znamy, to my nie wiemy, to my próbujemy, tworzymy i tak byśmy chcieli. A czasem rozważamy na te różne sposoby, jak rozwiązać, jakie byłoby najlepsze rozwiązanie. I my do końca nigdy nie wiemy tak naprawdę, co dla nas jest najlepsze. Ale kiedy przyjdziemy do Pana, który wszystko wie i który wszystko może, to od Niego otrzymamy odpowiedź i od Niego otrzymamy właśnie rozwiązanie. Dlatego, bracia i siostry, chcielibyśmy z tego właśnie również obficie i jak najwięcej i jak najczęściej korzystać. I niech Bóg nas właśnie w tym wspiera i niech nas błogosławi, bo my wiemy, komu żeśmy zawierzyli. My wiemy, komu żeśmy zawierzyli. I Boże Słowo mówi, że człowiek może zawieść, ale on samego siebie się nie zaprze. Ale on samego siebie się nie wyprze. Nie wyprze się tego, co obiecał. To my jesteśmy takimi ludźmi. My jesteśmy takimi istotami, które dadzą słowo i go nie dotrzymają. Może nie całkiem właśnie z naszej winy. Może na skutek różnych okoliczności, które się składają, nie możemy dotrzymać danej obietnicy komuś. Ale tak nie jest, nie było i nigdy nie będzie z naszym Bogiem. Bo Boże Słowo mówi, że On sam właśnie, On sam siebie zaprzeć się nie może. On nie pozostawi i to, co obieca, to mówi zawsze Boże Słowo, że On dotrzyma swoich obietnic. I takiemu Panu właśnie, bracia i siostry, że myśmy zaufali i możemy powiedzieć i możemy w to głęboko wierzyć, że On jest naszą siłą, że On jest naszą mocą, że On jest naszą ostoją, że On jest naszym obrońcą, naszą twierdzą, warownią i wszystkim. To jest właśnie nasz Pan, to jest właśnie nasz Bóg. I apostoł Paweł w liście do Rzymian, 4:21, to słowo też niejednokrotnie sam odczytywałem z tego miejsca i słyszeliśmy, jest z pewnością niejednokrotnie. 4 listu do Rzymian, 21, to jest nasz Pan. To jest mowa o naszym Panu. Możemy mieć tą całkowitą właśnie ufność, że zupełną pewność, pisze apostoł Paweł w wersecie 21, 4, mając zupełną pewność. Zobaczmy, słowo pewność nie wystarcza. Słowo pewność to jeszcze nie jest wszystko. A Boże Słowo mówi, mając zupełną pewność. Ja nie wiem, jak jeszcze bardziej można by to podkreślić, ale zwróćmy uwagę właśnie na to, na te pierwsze słowa. Mając zupełną pewność, nie dopuszczając nawet cienia jakiegoś zwątpienia, mając zupełną pewność, że co? Że cokolwiek On obiecał, ma moc i uczynić. Zobaczmy, jakie życie jest człowieka wierzącego, tego, który rzeczywiście żyje ze swoim Panem, który żyje w zaufaniu. Może mieć tą zupełną pewność, tą zupełną ufność, że cokolwiek Bóg obiecał, ma moc i uczynić. Chwała naszemu Panu. To jest właśnie ta pewność, która wynika z Bożego Słowa i która wynika z naszego chodzenia przed Panem i tej ufności, którą pokładamy w Jego Słowie. I jeszcze z 8:38 przeczytajmy. Wspaniale tutaj apostoł Paweł również właśnie użył tych słów i przekonany jestem, że nie czynił tego na wyrost, że nie czynił tego właśnie, aby jakoś w specjalny sposób właśnie chcieć coś, kogoś podbudować, że w jakiś specjalny sposób chciał ubarwić, ukoloryzować w jakiś sposób właśnie pewne miejsca i fragmenty Słowa Bożego, ale jestem przekonany, że kiedy to pisał, jestem przekonany, że on tym głęboko żył i życzyłbym i sobie i wam właśnie takiej pewności, abyśmy również mieli i mogli powiedzieć, tak jak w 38 wersecie 8 listu do Rzymian, albowiem jestem tego pewien, bracia i siostry, albowiem jestem tego pewien. Zobaczmy, czy jestem taki pewien. Czy ja chodzę w takiej pewności właśnie ze swoim Bogiem? Czy żyjąc ileś lat już z Panem Jezusem, te ileś lat idąc swojego życia właśnie razem z Nim, czy nadal, czy jeszcze bardziej, czy jeszcze głębiej jestem tego pewien? Tego, że cokolwiek obiecał, ma moc i uczynić? Czy jestem tego pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani potęgi niebieskie, ani teraźniejszość, ani przyszłość, ani moce, ani wysokość, ani głębokość, ani żadne inne stworzenie nie zdoła mnie odłączyć od miłości Bożej, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu moim? Czy jestem tego pewien? Czy jesteś tego pewien, drogi bracie i droga siostro, że nie ma takiej siły na tym świecie, że nie ma takiej siły w tym wszechświecie, która mogłaby wyrwać nas z ręki naszego Pana, która mogłaby nas oderwać, która mogłaby nas odłączyć od Jego miłości? Czy ja jestem tego pewien, że takiej zewnętrznej siły choćby wszystkie siły tego świata, złe moce ciemności sprzysięgły się przeciwko mnie, wszystkie zebrały razem i przeprowadziły jakiś atak, ich, żeby mnie oderwać z ręki mojego Boga. Kiedy ja chcę trwać przy Nim, kiedy ja się trzymam Jego ręki, żadna siła, żadna moc, ani śmierć, ani życie, ani potęgi, ani moce, ani władzy, ani zwierzchności, nic, ani teraźniejszość, ani przyszłość, nic nie ma takiej siły, nic nie ma takiej mocy, aby oderwać człowieka wierzącego, kochającego swojego Pana, chodzącego razem z Nim, aby go oderwać od Bożej miłości, od miłości, która jest w Chrystusie Jezusie. Oczywiście, bardzo łatwo jest odejść. Oczywiście samemu oderwać się jest jedną z najprostszych rzeczy. Po prostu odejść, po prostu przestać kochać, po prostu zakochać się w kim innym i zostawić swoją miłość. To jest tak proste. Czasem doświadczamy, jak przykre i bolesne, kiedy ten, kto deklarował miłość i wierność przez całe swoje życie, nagle znalazł inną miłość swojego życia i odwrócił się od pierwszej miłości. To jest człowiek, to jest decyzja, ale to jest już indywidualna i osobista decyzja. Do czego możemy być absolutnie pewni, to że Bóg nas nigdy nie zawiedzie, to że On nas nigdy nie zawiedzie, nie porzuci i nie opuści. Trzy pieśni przypomniały mi się, które śpiewamy. Kto zaufa Panu, nie zawiedzie się, prawda? Znamy, śpiewamy, lubimy tą pieśń. Inna pieśń, wiem, nie zawiedzie mnie Pan. Jemu ufać chcę. Wiem, nie zawiedzie mnie Pan. Aż byłem zdziwiony, że tak w ogóle pierwsze z brzegu nawet nie analizowałem, nie sięgałem głębiej. Jednak wiem, komu ja uwierzył, bracia i siostry. To jest właśnie, stąd mówiłem, że pewnie dobrze znamy ten werset z listu do Tymoteusza, bo nieraz śpiewamy tą pieśń. Jednak wiem, komu ja uwierzył. Ja wiem, komu uwierzyłem. Wiem, komu zawierzyłem. Wiem, do kogo należę. I wiem, z kim prowadzę swoje życie. Śpiewamy te wspaniałe pieśni, które mówią o naszym zaufaniu do naszego Boga. Jak to dobrze, jak to błogo jest żyć w tej pewności, żyć w tej ufności, że mamy kogoś, komu możemy tak bezgranicznie zaufać. Komu możemy bezgranicznie zaufać w każdej sytuacji, w każdym momencie naszego życia, tak po prostu zaufać, zawierzyć, oddać się całkowicie w Jego ręce. To jest coś, wiecie, wspaniałego i tak rzadko spotykanego w tym świecie. Tak rzadko spotyka się ludzi, którzy mają taką pewność, którzy mają taką ufność, którzy żyją właśnie z takim przeświadczeniem, że żyją z kimś tak cudownym i wspaniałym. List do Rzymian, 9 rozdział, 33 werset. Jeszcze tutaj kilka wersetów chciałem, abyśmy odczytali z Bożego Słowa, 9 rozdział listu do Rzymian, 33 werset. Byłem zdziwiony znowu, kiedy widziałem ten werset, że on w Biblii pojawia się 4 czy 5-krotnie. Ten sam werset cytowany w Księdze Izajasza, w liście do Rzymian, jedno miejsce obok w kolejnym rozdziale. Jeszcze raz cytowany w liście apostoła Piotra. Ciągle to samo miejsce, ciągle ten sam werset. Ja byłem, powiem wam, to jest moje odkrycie, że on tak się właśnie często powtarza. 9 rozdział, 33 werset listu do Rzymian. Jak napisano: oto kładę na Syjonie kamień obrazy i skałę zgorszenia, a kto w Niego uwierzy, nie będzie zawstydzony. Kto uwierzy w Pana Jezusa Chrystusa, mówi Boże Słowo, nie będzie zawstydzony ani w tym życiu, ani w przyszłym. Ten, kto właśnie odda swoje życie i uwierzy w tą skałę, kto postawi swój dom na tej skale, jaką jest Jezus Chrystus, nie będzie, mówi Boże Słowo, nie będziesz, nie będę zawstydzony. Chwała Jezusowi, że taką mogę mieć obietnicę, że z takim właśnie słowem mogę dzisiaj stanąć przed Panem, że z takimi słowami mogę za moment ugiąć swoje kolana i Mu podziękować za to, że stał się dla mnie tą skałą, w którą mogę Mu wierzyć i zawierzyć całkowicie Jemu. Nie będzie taki człowiek zawstydzony, kto właśnie uwierzy, tak jak powiada Pismo. A porównajmy to samo miejsce, bo też ciekawie apostoł Piotr ujął w pierwszym liście 2 rozdział i 6 werset. I tutaj właśnie ciekawe słowo, które mamy tutaj użyte, nie będzie zawstydzony, w pierwszym liście apostoła Piotra, 2 rozdział i 6 werset. My czytamy: dlatego to powiedziane jest w Piśmie. Oto kładę na Syjonie kamień węgielny, wybrany, kosztowny, a kto weń uwierzy, nie zawiedzie się. Bracia i siostry, kto w Niego uwierzy, nie zawiedzie się. Kto w Niego uwierzy, Kto w nim położy swoje życie, kto w nim położy swoją nadzieję, Boże Słowo mówi, nie zawiedzie się. Nie ma takiej możliwości, aby zawieść się na naszym Panu. Zawieść może świat, ale nigdy On. To również przecież śpiewamy. Może każdy zawieść nas dookoła. Może najbliższy nas człowiek, najbliższa nam osoba może nas zawieść. Ale nigdy Pan nas nie zawiedzie. I zobaczmy, jak wiele mówi na ten temat Słowo Boże. Zobaczmy, jak ono mówi właśnie wiele i pokazuje. Kto uwierzy w Niego, nie będzie zawiedziony. Kto uwierzy w Niego, nie będzie zawstydzony. Kto będzie żył razem i z Nim, i przejdzie z Nim właśnie to życie. To jest właśnie takie zaufanie. I mi się marzy w moim życiu takie dziecięce zaufanie. Kiedyś dzieliłem się z wami tym, jak obserwowałem właśnie moje dzieci i tak sobie myślę, jak to przełożyć właśnie dla nas, trochę już starszych. Jak to właśnie zaufanie powinno wyglądać. To pozwólcie taki bardzo prosty taki obraz, który mi głęboko jednak wyryty jest gdzieś w moim wnętrzu. To takie zaufanie. Jak ja powinienem zaufać Bogu? Co to znaczy? Jak ja powinienem właśnie przyjąć, jaką powinienem przyjąć postawę? To takie eksperymenty, które robiłem z dziećmi. Uwielbiają to do dzisiaj. Kiedy stają tak na murku, takim wyższym od nich, mogą zamknąć oczy. Ja stoję przed tym murkiem i po prostu rzucają się z tego murku prosto w ręce swojego tatusia. Prosto w objęcia swojego ojca. To jest, wiecie, coś niesamowitego. Tak sobie pomyślałem, jak często nam dorosłym właśnie zaczyna tego brakować, takiej prostej, dziecięcej ufności. Stanąć na tym murku po prostu i rzucić się w jego ręce. Zamknąć oczy, bo ja wiem, że on tam jest. Bo ja wiem, że on tam stoi. Bo ja wiem, że on mnie nie opuści. Bo ja wiem, że on chwyci w odpowiednim momencie. Ja będę w najlepszych rękach, jakich mogę się tylko znaleźć. To jest taka właśnie ufność, której myślę, że czasami nam zaczyna brakować. Takiej zwykłej, prostej, dziecięcej ufności. Tego, że mój Pan tam jest. Tego, że mój Ojciec tam czeka. Że On tam stoi. Że On nie pomyli się. Że On się nie spóźni. Że On nie wyciągnie tych rąk za późno. On je tam trzyma wyciągnięte. I tak spadnę po prostu miękko. I przytuli mnie do swojej piersi. I przytuli mnie. I weźmie mnie na swoje ramiona. Taka zwykła, prosta, dziecięca ufność. Za nami jest ktoś najmocniejszy. Bracia i siostry, kończę jeszcze trzy wersety, trzy miejsca Bożego Słowa, które pokażą nam, kto za nami stoi, kto jest po naszej stronie. Ktoś tak wielki, cudowny i wspaniały, że nie jesteśmy w stanie tego ogarnąć i wypowiedzieć. Apostoł Jan w pierwszym liście napisał w rozdziale 4 i wersecie 4. Pierwszy list apostoła Jana, rozdział 4, werset 4. Wy z Boga jesteście dzieci i wy ich zwyciężyliście, gdyż ten, który jest w was, większy jest, aniżeli ten, który jest na świecie. Ten, który jest w nas. Ten, który przez wiarę zamieszkał w naszych sercach i mieszka po dzień dzisiejszy. Ten, którego chwalimy i wywyższamy na tym miejscu. Boże Słowo mówi, ten, który jest zawsze z tobą. Gdziekolwiek jesteś, gdziekolwiek się znajdujesz, ty masz go w swoim sercu. Żyjemy razem z Panem Jezusem. Zaprosiliśmy Go do naszego życia. On powiedział, że przyjdzie razem z Ojcem i mieszkanie w nas uczyni. Halleluja. Tak powiedział, tak obiecał i to jest faktem. To my o tym nieraz zapominamy, ale to jest faktem. On jest razem z nami. On mieszka w nas. A Boże Słowo mówi, skoro ten, który mieszka w was, on jest większy niż ten, który jest na świecie. On jest większy niż ten, który jest na świecie. A w Ewangelii Jana w 10 rozdziale Ewangelista Jan również napisał słowa, które uwielbiam czytać, uwielbiam śpiewać o nich. 10 rozdział Ewangelii Jana, werset 27 i poniżej. Przypomnijmy sobie właśnie, bracia i siostry, to słowo. Owce moje głosu mojego słuchają i ja znam je, a one idą za mną. I ja daję im żywot wieczny i nie giną na wieki i nikt nie wydrze ich z ręki mojej. Ojciec mój, który mi je dał, jest większy nad wszystkich i nikt nie może wydrzeć ich z ręki Ojca. Ja i Ojciec jedno jesteśmy, chwała naszemu Panu. Zobaczmy, znowu cudowna obietnica dotycząca naszego życia. Nie gdzieś tam kogoś w dalekich krajach, nie, dzisiaj nas, którzy jesteśmy z łaski Bożej na tym miejscu, mamy możliwość słyszeć te słowa. Mówi Pan Jezus, że owce Jego idą za Nim, słuchają Jego głosu i one znajdują się w Jego ręce i pomimo tych różnych prób i ataków, mówi Pan Jezus, znowu podobne słowo, jak pisał apostoł Paweł w liście do Rzymian, i nikt nie wydrze owiec z ręki mojej. Za chwilę mówi, nikt nie wydrze owiec z ręki Ojca, ale ja i Ojciec jesteśmy jedno. Nie ma takiej siły, i nie ma takiej mocy, która by przyszła i zabrała Bożą własność. I Pan Jezus o tym mówi tak wyraźnie i tak otwarcie. I zwróćmy jeszcze uwagę w 29 wersecie. Ojciec mój, który mi je dał, jest większy nad wszystkich. Chwała naszemu Bogu. Takiego Ojca, On jest również i naszym Bogiem, ale jest również i naszym Ojcem. I w takiego Ojca wierzymy, takiemu Ojcu ufamy, takiemu Ojcu zawierzyliśmy nasze życie. Bracia i siostry, zobaczmy, jaka łaska nad nami, jakie błogosławieństwo i dobrodziejstwo Boże dosięgło naszego życia. Ojciec nasz, On jest większy nad wszystkich. To jest właśnie świadectwo Pana Jezusa, które mówi tak wspaniale o swoim Ojcu. I znowu przypominają mi się te przykłady właśnie z dzieciństwa i z tego, co oglądam gdzieś właśnie między dziećmi, które lubią tak rozmawiać o swoich rodzicach. A moja mama jest najlepsza, a nie, mój tato jest najwspanialszy. Takie dziecięce właśnie pokazywanie na wartość i wielkość swoich rodziców. I one czują się tak pewnie, kiedy są ich rodzice, kiedy mogą mówić o swoich rodzicach. I się chlubią swoimi rodzicami. I naprawdę im się wydaje, że rodzice wszystko mogą. Naprawdę im się wydaje, że rodzice wszystko mogą. Nam w stosunku do naszego Pana wydawać się nie musi. Bo dla nas to powinna być właśnie absolutna pewność, że On taki jest. Że On rzeczywiście taki jest, jak opisuje Go Słowo Boże, jak opisuje Go Jego Syn, nasz Pan i Zbawiciel Jezus Chrystus. Ojciec mój jest większy nad wszystkich. I nikt nie może ich wydrzeć z ręki Ojca. Halleluja. I ostatnie miejsce z Psalmu 118, które chciałem odczytać. Psalm 118 od wersetu 6 do 9. To tak znowu mi się ułożyły takie wersety, które uwielbiam, które naprawdę lubię sobie przypominać i często w ciągu roku, co jakiś czas gdzieś kilkakrotnie natrafiam i się nimi rozkoszuję. Sycę się po prostu nimi. To jest jak taka właśnie słodycz, jak pisał psalmista właśnie, jak taki miód, który możemy spożywać, taki dla naszej duszy, kiedy czytamy takie cudowne słowa, jak chociażby właśnie te. 118 psalm od wersetu 6 do 9. Czytamy, Pan jest ze mną. Pan jest ze mną. Nie lękam się. Cóż może mi uczynić człowiek? Pan jest ze mną jako pomocnik mój. Ja zaś spoglądać będę z góry na nieprzyjaciół moich. Lepiej ufać Panu, niż polegać na ludziach. Lepiej ufać Panu, niż polegać na możnych. Tak mówi nam święte właśnie Boże Słowo. Lepiej ufać Panu. Pan jest moim pomocnikiem. Pan jest ze mną. Nie lękam się. Cóż może uczynić mi człowiek? Bracia i siostry, takimi myślami, takimi wersetami właśnie chciałem dzisiaj pośród was się podzielić i tym, co sam również właśnie przeżywam. Tą radością, tą pewnością, tą ufnością, jaką mogę położyć w moim Panu. Nie w jakimś człowieku, nie w kimś chwiejnym, nie w kimś, kto zawiedzie, nie w kimś, kto się pomyli, nie w kimś, kto ma złe intencje w stosunku do mnie, ale w kimś, kto jest doskonały, w kimś, kto jest cudowny, wspaniały, kochający, w kimś, komu naprawdę zależy na moim życiu, w kimś, komu naprawdę na mnie zależy, w kimś, kto na mnie czeka, tam po drugiej stronie. Aż dokończę swój bieg tutaj. Już na zawsze będę z Nim. Życzę nam wszystkim właśnie, bracia i siostry, życzę nam z całego serca takiej właśnie ufności, abyśmy jeszcze więcej w swoim życiu tej ufności nabierali. Abyśmy nią żyli, abyśmy się nią karmili, aby była dla nas taką radością i rozkoszą naszego życia, że mamy kogoś większego, że mamy kogoś, kto jest największy ponad wszystkim i możemy takim właśnie Ojcem się zasłonić przed innymi. Takim Ojcem możemy właśnie się zasłonić, takim Królem, takim Panem, do którego z łaski Bożej należymy. Chcielibyśmy tak serdecznie Jemu za to podziękować, za tą cudowną łaskę, której w swoim życiu mogliśmy doświadczyć. Amen.